Na antenie Radia Lublin po godzinie 6:00 czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program tradycyjnie dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu sporo informacji związanych z wydarzeniami, które już miały miejsce w naszej diecezji, ale także w całej Polsce. Ważne wydarzenia, jak chociażby różaniec do granic, ta modlitwa, która zgromadziła w całym kraju miliony osób. Według tych statystyk, które pojawiają się w różnego rodzaju mediach, około miliona osób uczestniczyło w tej modlitwie w ubiegłym tygodniu właśnie na granicach naszego państwa, od morza po góry, także na terenie województwa lubelskiego. Taka modlitwa miała miejsce i do tego wydarzenia będziemy chcieli powracać. Będą także krótkie relacje jeszcze z Dnia Papieskiego, bo ten Dzień Papieski, mimo że przeżywany 8 października, to trwa nadal w wielu parafiach, na przykład w Puławach czy w Chełmie, i tam także zajrzymy i sprawdzimy, jakie jeszcze przygotowano inicjatywy związane ze świętowaniem Dnia Papieskiego. Ale nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie także wydarzeniom, które przed nami, a przed nami między innymi msza święta i uroczystości, także związane z Dniem Dziecka Utraconego. Taki dzień obchodzony jest właśnie dzisiaj w Kościele i o tym także będzie nasza dzisiejsza rozmowa. Nie zabraknie także ważnych informacji o konferencji Episkopatu Polski. Konferencja się skończyła i to zebranie plenarne, ale dzisiaj wielu biskupów będzie brało udział w inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I tam msza święta, która rozpocznie ten rok akademicki, już po godzinie 8 się rozpocznie. Szczegóły będą do godziny 7. Zapraszam. Na początek naszego dzisiejszego spotkania rozmowa na temat Dnia Dziecka Utraconego. To jest ten dzień poświęcony rodzicom, którzy właśnie swoje dzieci stracili. O tym, jakie kolejne punkty tego dnia są i co się będzie działo, także o rekolekcjach, które będą odbywały się pod koniec listopada w Wąwolnicy. O tym nasza rozmowa, a rozmawia Tomasz Najda.
Jaka jest idea Dnia Dziecka Utraconego?
Ten dzień tak naprawdę zrodził się spontanicznie z potrzeby serca.
Katarzyna Klimek, organizatorka wydarzenia w Lublinie.
Dlatego, że wiele spośród nas borykało się z stratą dziecka na takim bardzo wczesnym etapie, kiedy dziecko nam odchodzi już po urodzeniu, czy na etapie już tak, kiedy żyje, no to mamy swój grób, możemy pójść, możemy o nim pamiętać. Natomiast bardzo często właśnie te dzieci, które rodzą się jeszcze przed narodzeniem, do pewnego momentu one właściwie były traktowane jako takie, powiedzmy sobie tak, odrzuty medyczne. Nie były chowane. Natomiast w sercach rodziców one po prostu już istniały jako dzieci. I stąd zrodził się pomysł właśnie tego, aby upamiętnić te dzieci, właśnie chociażby na początku w taki sposób symboliczny. Na szczęście później już prawo się o tyle zmieniło, że jak wiemy, dzisiaj już możemy pochować każde dziecko na każdym etapie jego utracenia. Ten dzień teraz właściwie to już nie tylko dla dzieci utraconych na etapie ciąży, ale także właśnie dla dzieci, które w ogóle odeszły do Pana, niezależnie na jakim etapie to nastąpiło.
I to jest taka okazja, żeby wspólnie spotkać się, pomodlić za te dzieci, żeby upamiętnić, że już tych dzieci z nami nie ma.
My tak naprawdę nie modlimy się za dzieci, dlatego że wiemy, że dzieci są w świętych obcowanie, więc one nie potrzebują naszej modlitwy, raczej to one nas wspierają i wspomagają swoją modlitwą. To jest właściwie taki czas bardziej chyba właśnie dla rodziców, o to, aby pomodlić się o ulgę w cierpieniu. Z doświadczenia wiemy, że na różnym etapie ta strata nastąpiła i też różne są stany takie psychiczne osób. Niektórzy już się spogodzili z tą żałobą, niektórzy nie mieli okazji jej przeżyć. Więc to jest taki czas, kiedy rzeczywiście razem się gromadzimy, razem się modlimy, ale też mamy czas właśnie przy okazji tego spotkać się ze sobą, porozmawiać, pobyć, być może skorzystać z jakiejś pomocy psychologa, być może po prostu poprzebywać w swoim towarzystwie tylko.
Jakie wydarzenia są zaplanowane w ramach tego dnia?
W tym roku, podobnie jak w zeszłym, obchodzimy ten dzień przy Kościele Świętego Ducha na krakowskim Przedmieściu. Spotykamy się o godzinie 15:00, rozpoczniemy koronku do Miłosierdzia Bożego, potem odbędzie się Eucharystia, będzie też takie symboliczne wniesienie księgi, w której można zapisać właśnie imiona swoich dzieci utraconych i później właśnie w salce parafialnej takie spotkanie, na którym właśnie, tak jak wspomniałam, możemy pobyć, ale też przekażemy informacje dotyczące tego, jak postępują prace przygotowawcze do tego, aby właśnie wybudować w Lublinie pomnik dziecka nienarodzonego, aby jakby doszła procedura pochówku do skutku i także poinformujemy o pierwszych rekolekcjach, które odbędą się w naszej archidiecezji.
Powiedzmy, kiedy te rekolekcje będą i może ogólnie o zasadach, czy te rekolekcje są skierowane do osób, które dzieci utraciły?
Te rekolekcje odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w dniach 24-26 listopada 2017 roku i one są właśnie skierowane do osób, które utraciły dzieci i tak naprawdę niezależnie właśnie na jakim etapie, tak, czy to było poronienie, czy też to były dzieci, które odeszły do Pana już po prostu w wieku późniejszym, czy może po śmierci samobójczej. No to będzie taki szczególny czas i też wiemy, że samo sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej jest czasem wyjątkowym, więc no serdecznie zapraszamy takie osoby. Informacje oczywiście można uzyskać na naszej stronie Rodzice Dzieci Utraconych, można nas też szukać na Facebooku i poinformujemy o tym oczywiście w ramach tego spotkania po Mszy Świętej.
To 9. edycja w Lublinie Dnia Dziecka Utraconego.
To jest taki dzień, który skupia jakby dużo większą ilość osób niż zazwyczaj, dlatego że w tamtym roku po raz pierwszy powstała taka idea, aby te msze dzieci utraconych odbywały się co miesiąc. I rzeczywiście w każdą pierwszą sobotę miesiąca te msze odbywają się właśnie przy Kościele Świętego Ducha o godzinie 15. Natomiast raz do roku jest ten Dzień Dziecka Utraconego obchodzony tak bardziej uroczyście i wtedy rzeczywiście coraz większą widzimy jakby taką potrzebę tego.
Księga Dzieci Utraconych, do której rodzice mogą wpisywać dzieci, które już odeszły do Pana, jest z tego co wiem także odczytywana podczas tych mszy świętych w sobotnich.
Tak, musimy rozróżnić troszkę takie dwa pojęcia, ponieważ mamy internetową księgę dzieci właśnie urodzonych. Rzeczywiście do tego zapisu internetowego zapisujemy swoje dzieci i te dzieci są odczytywane właśnie podczas comiesięcznej tej Eucharystii. Natomiast mamy jeszcze też księgę życia dzieci utraconych, taką w wersji papierowej. Ona też będzie wyłożona i ona jakby co roku jest wyłożona właśnie w okolicach dnia tego dziecka utraconego i tam też można zapisać swoje dzieci. Natomiast w samą niedzielę te dzieci nie będą wyczytywane, dopiero później w kolejnych edycjach.
A teraz powiedzmy o wydarzeniach, które już miały miejsce. Na pewno warto wrócić do wielkiej modlitwy różańcowej, która tydzień temu w sobotę odbyła się w całym kraju, a wzięło w niej udział 1 000 000 Polaków. Odmawiali oni różaniec na granicach, na górskich szlakach, w kościołach, w kaplicach, domach i także na lotniskach. To największe wydarzenie modlitewne w Europie po Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku. Sporo tych informacji się pojawiało, komentarzy z zagranicy także, że dość zaskakujących. Na pewno trzeba powiedzieć, że takiego wydarzenia dawno w Polsce nie było. My z mikrofonem Radia Lublin byliśmy między innymi w Kodniu, w Dorohusku, ale także w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, tutaj w Lublinie, w najnowszym, w najmłodszym sanktuarium. I o tych właśnie wydarzeniach chciałabym Państwu teraz opowiedzieć. Będą między innymi ci, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, ale także arcybiskup Stanisław Budzik.
Ten różaniec do granic ma nas nie tyle otoczyć jakimś kordonem przed światem, ale nas otworzyć i powiedzieć światu, że różaniec to jest modlitwa, która jednoczy Kościół, modlitwa, która niesie pokój, modlitwa, która łączy narody.
Ta moc modlitwy, która płynie w całej Polsce, właśnie też kiedyś swoje źródło znalazła tu, w Pratulinie 24 stycznia 1874 roku, kiedy tu ludzie oddawali życie za święto wiarę katolicką, oddawali ją z różańcem w ręku. I od tego momentu codziennie ludzie z różańcem w ręku modlili się o ich beatyfikację, a później przez ich orędownictwo prosili o łaski i te łaski się dzieją.
Widać, że jesteśmy zjednoczeni, że są ludzie, którym zależy na losach i naszej ojczyzny i całego świata.
Ratujemy Polskę w tym momencie modlitwą. Wiele razy w historii naszej były takie wydarzenia, gdzie nie mieliśmy żadnych szans, a Matka Boża nas uratowała właśnie przez modlitwę i pokutę i teraz robimy to samo.
O różaniec nawołała nas Matka Boża i wychodzimy naprzeciw jej prośbie.
Kazimierza Dolnego. O pokój dla całego świata i dla Polski. I o pokój w naszych sercach.
Diecezja Łowicka. O, intencji jest bardzo dużo, bardzo dużo. Zdrowie, powrót do chrześcijaństwa, rodziny, do katolicyzmu.
I jeszcze jedno wydarzenie, które miało miejsce także w sobotę 7 października, tym razem w Lublinie. Wydarzenie ważne dla wszystkich wiernych archidiecezji lubelskiej, ale nie tylko. Otóż parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie od właśnie 7 października jest już i funkcjonuje sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. Tam od 3 lat, przypomnę, czczony jest obraz właśnie Matki Bożej Latyczowskiej. No i od teraz także wierni mogą uczestniczyć w modlitwach, składać prośby za pośrednictwem Maryi właśnie przed tym cudownym obrazem. O tych wydarzeniach powiedzą arcybiskup Stanisław Budzik i biskup Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski.
Fakt, że nowe sanktuaria powstają, świadczy o tym, że kult Najświętszej Maryi Panny, Matki Jezusa Chrystusa i Matki Kościoła ciągle wzrasta. W naszym społeczeństwie polskim w sposób szczególny w tym roku przeżywamy liczne uroczystości związane właśnie z sanktuariami maryjnymi. Na Jasnej Górze, 300-lecie koronacji Matki Bożej, w Gieczwałdzie, rocznica objawień, w Licheniu także rocznica koronacji cudownego obrazu. I tu w Lublinie ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, zdecydował ogłosić uroczyście, że ten kościół Matki Bożej Różańcowej w dniu odpustu parafialnego zostanie ogłoszony sanktuarium diecezjalnym Matki Bożej Latyczowskiej, gdzie obraz ten z Latyczowa, który ma bogatą historię przez swoje wędrowanie i schronienie, które znalazł na terenie Polski długi czas u sióstr Łużek Najświętszej Marii Panny, tutaj będzie uroczyście honorowany i od dzisiaj przez wiernych, którzy będą w mieście naszym gromadzić się u stóp Matki Bożej Latyczowskiej. Tak więc tych sanktuariów przybywa, jak wspomniałem, nikt nie jest w stanie ograniczyć obecności Matki Bożej w Kościele, dlatego że została nam dana jako ta, która jest ku pomocy i cieszymy się, że właśnie to nowe sanktuarium tutaj będziemy mieli i lud wierny Lublina będzie mógł się modlić, tak jak to było przed kilku laty, gdy pelegrynowała ta Matka Boża w tym wizerunku właśnie do tego miejsca przeznaczenia swojego.
To jest nie tyle wyniesienie, tylko nałożenie jakby nowego obowiązku na parafię, aby w tym miejscu szczególnie obdarowanym przez ten obraz mający tak piękną historię, tak wpisaną w dramatyczne dzieje naszej ojczyzny, bo z tego powodu właśnie ogłaszamy to sanktuarium. W innych wypadkach dzieje się wtedy, kiedy przez wieki kształtuje się historia i pobożność. Tutaj kościół jest nowy, parafia jest młoda, ale jest obraz niezwykły, obraz, który nam przypomina, że Maryja zawsze prowadzi nas do Chrystusa, zawsze prowadzi nas na spotkanie człowieka. Mamy sanktuaria, kilka głównych sanktuariów maryjnych, które żyją. Są też takie sanktuaria, które zostały jakby zapomniane. Każda epoka ma swoje akcenty liturgiczne, które są w danej epoce ważne dla człowieka, ważne przesłanie, tak jak dzisiaj na przykład nowa ewangelizacja, której Kościół bardzo potrzebuje, do której wzywa ustami kolejnych papieży. I Matka Boża Latyczowska, ten obraz czczony w tej świątyni, w tym sanktuarium, to patronka nowej ewangelizacji i do niej nas zachęca.
Skoro już jesteśmy przy wydarzeniach, które miały miejsce, to warto wrócić na chwilę do Dnia Papieskiego. Ten już za nami, 8 października, taki dzień obchodziliśmy.
Ja jeszcze pamiętam, byłam co prawda mała, ale pamiętam wszystkie te obchody związane ze śmiercią, no a później również i beatyfikacja, kanonizacja. To też jest taka radość tego wszystkiego, że ludzie mimo wszystko do dzisiaj też pamiętają te wydarzenia i wspominają Fundację Papieską, bo tak o niej się często potocznie mówi. Też inspirują się samym Janem Pawłem II i dzięki temu chcą nam pomagać również. Jesteśmy wdzięczni za to.
W parafiach, chociażby w Chełmie i w Puławach, te uroczystości nadal jeszcze mają miejsce. I tak na przykład w parafii Świętej Rodziny już dzisiaj o godzinie 11:30 w Chełmie oczywiście program słowno-muzyczny Jan Paweł II. Idźmy naprzód z nadzieją. Ten program przygotowuje zespół szkół w Żółtańcach. Natomiast też w parafii Trójcy Najświętszej w Chełmie o godzinie 17:00 msza święta przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Natomiast jutro w poniedziałek, Dzień Papieski, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Chełmie, tu będą akademie okolicznościowe właśnie z okazji Dnia Papieskiego, będą także katechezy papieskie. I na tym nie koniec, bo do 22 października właśnie w parafii Trójcy Przenajświętszej o godzinie 18:30 odprawiany jest różaniec z rozważaniami świętego Jana Pawła II o Eucharystii. To Chełm, ale podobne wydarzenia mają miejsce także w Puławach. Na przykład dzisiaj o godzinie 16:00 w hali ZST uroczysty koncert laureatów. Natomiast 22 października będzie uroczysta msza święta i koncert zespołu Guadalupe to o godzinie 18:00 w kościele Świętej Rodziny właśnie w Puławach. No i 27 października, to co Państwu już mówiłam w ubiegłym tygodniu, różaniec i msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego. Ta msza sprawowana będzie o godzinie 17:00 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańca. Ale skoro jesteśmy przy Puławach i mówimy o Puławach i o tym, co tam się dzieje w związku z Dniem Papieskim, to też warto powiedzieć, że dziś w Puławach będzie miała finał tegoroczna edycja biegów Caritas. To będzie premierowy bieg w tym mieście, jednocześnie kończący całą akcję. O godzinie 11 msza święta w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach, o 12 jest rozpoczęcie rejestracji i rozgrzewka dla uczestników biegu, natomiast o 12.30 rozpocznie się ten bieg. Według organizatorów powinien on skończyć się około godziny 13.15, wtedy nastąpi rozdanie medali, no i później już wielkie biesiadowanie wspólne. Zapraszam Państwa do tego, aby jeszcze włączyć się w tę akcję lubelskiej Caritas. Rok temu, 23 lipca, na lubelskiej arenie 19 tysięcy osób zgromadziło się po to, aby pokazać młody kościół, kościół archidiecezji lubelskiej i nie tylko. To właśnie wtedy miało miejsce wydarzenie zwane Arena Młodych. Owoce tego wydarzenia na pewno są różne. Dla wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, na pewno swoje przeżycia mają, ale jednym z takich efektów tego, co działo się właśnie w lipcu ubiegłego roku, jest album, który powstał z inicjatywy arcybiskupa Stanisława Budzika. Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej Metropolita Lubelski wraz z księdzem Mirosławem Ładniakiem taki album wręczyli szefom wszystkich lubelskich mediów z podziękowaniem za wkład włożony właśnie w przygotowanie, ale później także w relacjonowanie przebiegu Areny Młodych, a także liczne relacje i publikacje. Po taki album otrzymało także Radio Lublin, przypomnę, przez ten czas przed Areną Młodych liczne audycje na antenie Radia Lublin miały miejsce. Także w czasie wydarzenia były relacje właśnie z Areny Młodych. Ten album wydało wydawnictwo Gaudium. Ale o szczegółach, o tym jak to wyglądało, co w tym albumie się znajduje, to o tym wszystkim już teraz opowie ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik.
Wspominamy najważniejsze wydarzenie z życia Kościoła w ubiegłym roku, jakim niewątpliwie były Światowe Dni Młodzieży. Miały one trzy wymiary. Najpierw ogólnokościelny, a więc udział Ojca Świętego Franciszka, jego pierwsza wizyta w Polsce. Także młodzież z całego świata, która odwiedziła Kraków i całą Polskę. Miały też wymiar ogólnopolski, bo Polska po raz drugi po 25 latach od Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie w roku 91 gościła właśnie to niezwykłe wydarzenie i musiała się do tego solidnie przygotować, ale także wymiar właśnie diecezjalny, także wymiar naszej diecezji. W związku z tym ten album nosi jakby podtytuł, że mówi o tym, że Światowe Dni Młodzieży rozpoczęły się w Lublinie. Rok później, dzięki wydawnictwu Gaudium, dzięki pracy wielu ludzi, udało się nam opublikować ten piękny album, który przypomina to centralne, radosne wydarzenie, jakie miało miejsce na naszym stadionie, w naszym mieście, którego owoce, myślę, są ciągle żywe we naszych wspomnieniach. Myślę, że nikt, kto był na tym stadionie, nie zapomni tego, co przeżył chyba do końca życia. Było to coś niezwykłego. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak piękny, młody i dynamiczny jest Kościół. Jaki może być Kościół? Rozśpiewany, roztańczony, a równocześnie skupiony, zatopiony w modlitwie. A przede wszystkim spotkanie wielu narodów, wielu kolorów skóry i ras, kontynentów. Wszyscy od razu tam poczuliśmy się braćmi. Padły wszystkie bariery, nawet brak znajomości języka nie przeszkadzał w porozumieniu. Cieszę się bardzo, że możemy Państwu ten album dzisiaj wręczyć jako podziękowanie za współpracę mediów. Bez tej Waszej współpracy nie mielibyśmy tak pewnie pięknej frekwencji i nie udałoby się to piękne przeżycie.
Ksiądz Mirosław Ładniak, koordynator Areny Młodych.
Dzięki księdzu arcybiskupowi i wszystkim szefom mediów lubelskich w ubiegłym roku, pamiętacie, podpisaliśmy tę tablicę, że wszyscy razem działamy na rzecz Areny Młodych i tutaj najpierw wielki ukłon w kierunku wszystkich szefów mediów lubelskich, bo naprawdę ilekroć zadzwonię, ilekroć poproszę o jakąkolwiek przysługę związaną z naszymi działaniami społeczno-kościelnymi, nigdy nie słyszałem jeszcze słowa, że nie, więc naprawdę bardzo Wam za to dziękuję. I do Was, drogie koleżanki, drodzy koledzy, dziennikarze, te kilka miesięcy pracy przed Areną Młodych to było niesamowite doświadczenie, naprawdę ciężkiej pracy, ciągłego szukania najlepszych rozwiązań, jak medialnie można było prezentować Arenę Młodych. To, co się działo na Arenie Młodych, tak jak powiedział ksiądz arcybiskup, jest również w dużej mierze waszym udziałem. Za to wam bardzo osobiście dziękuję i za te osobiste relacje, że czasami może jestem... Narzucam się, może czasami często dzwonię, ale to tylko po to, żeby te wszystkie dzieła, które tworzymy naprawdę były wspólnie razem tworzone. I za to wam dziękuję bardzo osobiście i ten dzisiejszy dzień dla mnie, przy okazji właśnie, że jest konferencja Episkopatu Polski, chciałem tak bardzo mocno wykorzystać, żeby od razu ksiądz arcybiskup mógł wręczyć wam albumy. Jest to nasz ukłon w waszą stronę i oczywiście prośba, żebyśmy dalej mogli tak współpracować, jak to czynimy do tej pory. Dla was wszystkich jeszcze raz wielkie Bóg zapłać. Dziękuję dyrektorowi Gaudium za wydanie naszego albumu. No i głównym promotorem wiadomo, że był ksiądz arcybiskup. Powiem wam, że był przy każdej stronie, przy każdym przecinku i naprawdę nadzorował każdy szczegół tego albumu. Dzięki temu on ma tak niesamowicie profesjonalny wygląd. Wszystkim tym, którzy brali udział w tym albumie, już nie będę wymieniał po kolei, ale to też wszyscy dziennikarze. Każdy, kto pracował przy tym albumie, to dziennikarze, z którymi pracuję na co dzień. Również wielkie, wielkie Bóg zapłać za wszystko. To tyle, gdy chodzi o moją stronę. Moja wdzięczność jest zawsze wyrażana w modlitwie. Bardzo często modlę się za tych, których Bóg stawia na mojej drodze, gdzie możemy razem współpracować i pamiętajcie o tym, że w moim sercu ta modlitwa w waszych intencjach jest zawsze obecna. Także jeszcze raz wielkie, wielkie Bóg zapłać. Dziękuję.
Ksiądz Adam Bab.
Często po zakończeniu tego wydarzenia byliśmy pytani o to, jakie są owoce, co jest kontynuacją tego wydarzenia. Więc jednym z tych owoców jest album, ale to nie chodzi tylko o udokumentowanie. Chodzi bardziej o to, że też w albumie są zasygnalizowane relacje, które się zawiązały, trwają do dziś. Już nastąpiły pewne wymiany grup polsko-belgijskich czy polsko-francuskich. Po Światowych Dniach Młodzieży nasza młodzież odwiedziła swoich gości w krajach, w których mieszkają. Wspólnie razem też rozpoczynamy drogę przygotowań do Panamy. Album dokumentuje nie tylko samo wydarzenie, ale też drogę, która się rozpoczęła i trwa po dzień dzisiejszy. Pierwsze spotkanie będziemy mieć 16 listopada w czwartek o godzinie 19 w sali Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, ale są już młodzi ludzie, którzy prywatnie do mnie dotarli, są gotowi jechać. Tutaj może ukłon właśnie w stronę mediów, żeby pomóc, zachęcić do wyjazdu, ale też ponieważ to jest drugie uczestnictwo, trzeba trochę pieniędzy przygotować, więc może ktoś, kto by chciał wesprzeć naszą lubelską delegację w drodze do Panamy, jako sponsor będziemy bardzo wdzięczni.
Redaktor naczelna Polskiego Radia Lublin Małgorzata Piasecka.
To jest nie tylko realizacja naszej misji, rozumianej jako misja radia publicznego, ale też po prostu takiej naturalnej misji bycia ze słuchaczami tam, gdzie oni są, w miejscach, które są dla nich ważne i pomoc tym, którzy nie mogli tam być.
Także dzisiaj o godzinie 15 w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Lublinie na Podwalu spotyka się duszpasterstwo farmaceutów archidiecezji lubelskiej. Na mszę świętą o godzinie 15 zaproszeni są aptekarze i farmaceuci, a także ich rodziny i najbliżsi. Będzie to okazja do tego, aby pomodlić się w intencji całego lubelskiego środowiska farmaceutycznego, ale także poznać program prasy duszpasterstwa na rok 2017-18. Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski po raz pierwszy w historii odbyło się w Lublinie. Zakończyło się wczoraj, trwało od piątku, ale dzisiaj ponad 50 biskupów i arcybiskupów zadeklarowało, że weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przypomnę, że to ważna inauguracja, chociażby z tego względu, że rozpoczyna się setny rok akademicki właśnie Katolickiej Uczelni w Lublinie. Ta msza święta będzie sprawowana o godzinie 8:30 w Archikatedrze Lubelskiej, a nie tak jak zazwyczaj było w Kościele Akademickim KUL. Dziś z racji tego, że biskupów i arcybiskupów jest wielu, stąd też na pewno Kościół Akademicki KUL nie byłby w stanie ich wszystkich pomieścić. Na tym zaproszeni są nie tylko studenci i absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także wszyscy ci, którzy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim są związani, są przyjaciółmi tegoż uniwersytetu, ale także środowiska akademickie z całej archidiecezji lubelskiej. Msza święta o godzinie 8:30 w lubelskiej archikatedrze. To dla tych wszystkich z Państwa, którzy jeszcze chcieliby się wybrać także na te uroczystości. Skoro jesteśmy przy konferencji Episkopatu Polski, to jeszcze kilka słów na ten temat od arcybiskupa Stanisława Budzika.
Konferencja Episkopatu istnieje też już od prawie 100 lat. Odbyło się już bardzo wiele zebrań. To w Lublinie ma numer 377, ale żadne z tych zebrań plenarnych nie miało miejsca dotąd w Lublinie. Jest ku temu piękna, wspaniała okazja, a więc z jednej strony jest to 700-lecie naszego miasta, ale drugi powód, jeszcze ważniejszy, to fakt, że nasz Katolicki Uniwersytet Lubelski zbliża się do rozpoczęcia jubileuszu stulecia. To ważne wydarzenie było już poprzedzone w tamtym roku jakby zapowiedzią. Kongres Kultury Chrześcijańskiej, odbywający się cyklicznie w naszym mieście, był też z mocnym akcentem właśnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako wyspy wolności w krajach zniewolenia komunistycznego. Zastanawialiśmy się nad tą rolą, jaka była, jaka jest dzisiaj, jaka będzie w przyszłości. I właśnie konferencja Episkopatu, spotkanie biskupów z całej Polski, zakończy się w niedzielę uroczystą celebrą w naszej archikatedrze o godzinie 8:30, a później na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim inauguracja, setna inauguracja, która rozpocznie rok jubileuszowy. Jest okazja, aby podziękować Bogu i ludziom za to dzieło Uniwersytetu, który rozsławił miasto Lublin na całym świecie i który sprawił, że miasto Lublin stało się miastem młodzieżowym, miastem dynamicznym, miastem znanym w całej Polsce, a także poza jej granicami.
Teraz w Busoli czas na najważniejsze słowa, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, aby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. A sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
Jesteśmy świadkami kolejnej przypowieści o Królestwie Niebieskim. I ta przypowieść, myślę, że każdego z nas mobilizuje do pytania. Dlaczego goście weselni odrzucili zaproszenie na ucztę? Zgodnie z obowiązującym zwyczajem, król posłał swoje sługi, żeby przypomnieli zaproszonym, iż wszystko jest już gotowe. Ku zdziwieniu króla, zaproszeni nie chcą przyjść. Chcąc ukazać troskę Boga o swoje dzieci, Jezus opowiada w przypowieści, że król ponownie wysłał swoje sługi. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. W tym naleganiu i w tej wystawności uczty przejawia się dobroć Boga. Woły, tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Goście zlekceważyli zaproszenie. Dlaczego człowiek odrzuca Boże zaproszenie? Wśród powodów Pewnie możemy wymienić takie dwa główne. Koniunkturalizm, no bo kariera i te inne sprawy. I nie wiadomo, o co chodzi. Więc przyjście na ucztę oznaczałoby opowiedzenie się po stronie gospodarza, po stronie jego wartości, a to dziś nie jest modne. Drugi powód to lenistwo. Łatwiej układa się życie bez dodatkowych obowiązków, praktyk, zobowiązań moralnych. I później, jak człowiek przyzwyczai się do takich postaw, dorabia się całą teorię, jak to Bóg ogranicza wolność człowieka. Nie pozwala poprzez przykazania żyć pełną piersią. A przecież mnie od życia też coś się należy. I tak dalej. I wtedy teorie lansowane przez ludzi, którzy odrzucają prawo naturalne, prawo Boże, trafiają na podatny grunt. Okazuje się wtedy, że człowiek jako jednostka ma prawo do samostanowienia. Świat pozbawiony wartości moralnych wychował pokolenia, w których wolność do samostanowienia staje się najwyższym prawem, niemalże bóstwem. To dlatego Bóg według nich nie może ograniczać człowieka, układając jego życie według prawa naturalnego, które istnieje od początku świata. Ale zobaczmy, że przez to nie ma obiektywnej definicji dobra i zła. Wszystko jest podporządkowane funkcji celu. Co mi pomaga, aby osiągnąć dany cel, jest dla mnie dobre, nawet za wszelką cenę. Podnosząc wolność człowieka do rangi bóstwa, świat udowodnił, że Bóg jest niepotrzebny. Ludzi wiary należy zlekceważyć, ośmieszyć, wyrzucić, aby nie przeszkadzali, aby nie burzyli pseudoporządku ustalonego według zasad. Kto głośniej krzyczy, ten ma rację. Śmiem twierdzić, że prawdziwych z przekonaniem ateistów jest naprawdę bardzo niewielu. I dlatego bardzo się obawiam dzisiejszego zeświadczenia, bo za tym chyba stoi potężna machina, najpewniej biznesowa. A tam zazwyczaj nie ma żadnych hamulców moralnych. Święty Jan Paweł II pytał młodych w 2000 roku na Tor Vergata, czy można odrzucić Chrystusa? Czy można odrzucić Jego zaproszenie? I odpowiada: tak, można, tylko zadaję dalej pytanie, można odrzucić tylko dla jakich wartości? Dobra nowina jest taka, że uczta weselna trwa dalej. Król, czyli Bóg, zaprasza nieustannie ludzi dobrych i grzesznych. Często w wyniku przeróżnych losowych historii wielu walczących z Bogiem w Nim odnajduje sens swojego życia. Ale o tym zazwyczaj już nikt nie powie. Dlatego korzystajmy z uczty weselnej, na którą jesteśmy zaproszeni. Pielęgnujmy nasze szaty godowe przez modlitwę, sakramenty, dobre życie. A w ten sposób zapraszajmy innych na ucztę weselną. Wzajemnie wspierajmy się.
Czas busoli dobiega końca. Zapraszam Państwa do zaglądania także do tygodników katolickich. W Gościu Lubelskim, jak i w niedzieli, można znaleźć bardzo ciekawe informacje związane z życiem w naszej archidiecezji, ale także z życiem Kościoła w Polsce. Zapraszam także do bycia razem z nami, z Radiem Lublin. Już za tydzień słyszymy się tuż po godzinie 6. Życzę Państwu dobrej niedzieli i udanego tygodnia pracy. Do usłyszenia.